poranku ostrzegamy kierowców.
Od 15 godzin strażacy przepompowują propan-butan z cysterny, która wczoraj po południu przewróciła się na Krajowej 7.
I blokuje drogę w Kazimierzowie koło Elbląga.
Kogo zablokuje afera stoczniowa?
Z dokumentów, które wyciekły z CBA, wynika, że faworyzowany był jeden inwestor.
Inwestor z Kataru.
W kontrwywiadzie RMF FM już za chwilę poseł PSL-u Eugeniusz Kłopotek.
Zapraszamy w imieniu Konrada Piaseckiego.
To są fakty RMF FM punktualnie o 8. 7 z 10 ton gazu zostało do wypompowania z cysterny, która wczoraj blokuje Krajową 7 Gdańsk-Warszawa. Na czas tej niebezpiecznej operacji ewakuowano 9 mieszkańców pobliskich domów.
Koło miejscowości Jazowa i Kazimierzowo. W pobliżu Elbląga droga jest nieprzejezdna, przypominamy.
Kłopoty też na drodze krajowej numer 72. Konin, Rawa Mazowiecka, Wierzowie w powiecie brzezińskim w województwie łódzkim zdarzyły się samochód dostawczy i 3 auta osobowe.
Jedna osoba zginęła, 2 trafiły do szpitala. Policja wprowadziła ruch wahadłowy.
Kim jest katarski inwestor, który kupić miał majątek polskich stoczni?
Wprost ujawnił dokumenty, które, podobnie jak dokumenty z afery hazardowej, wyciekły z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według tygodnika inwestor być może w ogóle nie istniał.
Co z tego będzie faktem?
I co z tego przeciekłej kolejnej afery dotarło do Unii Europejskiej?
Jak zamieszanie komentuje Bruksela.
To potwierdza tylko wypowiadane często nieoficjalne uwagi brukselskich urzędników zajmujących się sprawą polskich stoczni, że Polacy coś kombinują. Bruksela nie wie jednak co. Jest po prostu zdezorientowana i nie wyłapuje wszystkich subtelnych gier podjazdowych, które prowadzone są równolegle do sprzedaży stoczni. Jak się nieoficjalnie dowiedziałam, Komisja Europejska, szczególnie odpowiedzialna za konkurencję, komisarz Nelly Kroes, jest wręcz zasypywana informacjami i anonimowymi donosami w sprawie polskich stoczni. Co z tego potrafi wyłapać, a co wrzuca do kosza, trudno powiedzieć. Jedno jest pewne, Bruksela nie dopatrzyła się nieprawidłowości podczas przetargu, a miała przecież akredytowanych przez siebie obserwatorów.
Przypomina korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
Komisja regulaminowa pracuje nad zmianami w ustawie o immunitecie poselskim.
To teoretycznie przynajmniej dobre wiadomości dla tych, którzy boją się spotkać na drodze posła pirata.
Chodzi o to, żeby to poseł mógł podjąć decyzję, że mimo, że jest posłem, że ma legitymację, że ma immunitet, chce zapłacić mandat, a policjant nie będzie miał prawa powiedzieć, że nie, bo ja pana poznałem.
Mówił marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Z dystansem podchodzimy do tej propozycji, bo już rok temu marszałek obiecywał zmiany w prawie, ale nie było woli politycznej.
Czy wola jest teraz?
Dowiecie się z faktów o 9:00.
W tydzień po rajdzie europosła Kurskiego po Olsztynie.
8:02 czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gości witamy.
Ja nawiązuję połączenie Warszawa-Kraków z politykiem PSL-u Eugeniuszem Kłopotkiem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
To pańskie chrząkanie było słychać? Chyba tak.
Tak, tak, no bo ciężkie rozmowy mnie czekają.
Pewnie. Rząd schudnie dziś o kolejnego ministra?
Nie ma wyjścia, premier.
Czyli Aleksander Grad nie przetrwa tej afery stoczniowej?
No wydaje mi się, że jeśli premier chce być konsekwentny, poleci głowa Grada.
Tłumaczenia Grada, że chciał dobrze, że w przetargu stoczniowym nikomu nie chodziło o prywatne korzyści, pana nie przekonują?
Nie, to znaczy ja wiem, że praktycznie tonący brzytwy się chwytał i chciano utrzymać na siłę kogokolwiek, natomiast jednak z tych rozmów, z tych podsłuchanych rozmów wynika, że ustawiano wszystko pod tego jednego.
No tak, tylko pytanie, czy robiono to w złych, czy też w dobrych intencjach?
Nie,
czy robiono to dla korzyści osobistych, czy, mówiąc górnolotnie, dla Polski?
Nie, nie, za daleko jest mówić, że to robiono dla korzyści osobistych, ale skoro było kilku innych, czy tam nawet chyba 10, czy nawet więcej innych podmiotów zarejestrowanych, które miały ochotę wziąć udział w tym przetargu, a ustawiano wszystko pod jednego, no niestety jest to bardzo poważne oskarżenie.
Czyli gdyby premier zapytał o zdanie koalicjanta, Grad powinien odejść?
Przyznam się szczerze, że pewnie większość Polaków tak sądzi, że jednak powinien pożegnać się ze stanowiskiem.
Ale ma pan jakąś intuicję albo wiedzę, że odejdzie rzeczywiście?
Mówię jeszcze raz, widać wyraźnie, że premier jest dosyć mocno zdeterminowany, chociażby w sprawie tej pierwszej afery. Myślę, że tutaj Grad poleci.
A tak w ogóle to premier was pyta o zdanie w sprawie tych tasowań rządowych, czy robi to bez wiedzy i bez zgody PSL-u?
To znaczy, na pewno są rozmowy pomiędzy dwoma liderami, ale nie szerzej.
A macie jakieś choćby blade pojęcie, kto przyjdzie na miejsce Czumy i Schetyny?
Nie wiem. Ja nie wiem.
Pan, czyli pan bladego nawet nie ma?
Nie mam.
Ale te ostatnie roszady w kim jak w kim, ale w panu nie powinny wywoływać szczególnego smutku, bo to pan mówił, że Schetyna, Nowak i Drzewiecki to są politycy, którzy czują niechęć do PSL-u.
Pewnie trochę w tym racji było, z wyjątkiem może jednej osoby, tej pierwszej.
Czyli Schetyna nie miał nic przeciwko PSL-u.
Dobry facet.
Ale to jego oskarżaliście o to, że puszcza do prasy przecieki antypawlakowskie.
Nie, nie, nie.
Były takie sugestie.
Nie. Innych.
Cieszy się pan z tych zmian, które już za nami?
To znaczy, ja przede wszystkim trudno mi się cieszyć, jestem w koalicji. Rykoszetem te afery, jedna, być może teraz druga, odbijają się również i na nas, a właściwie na całej klasie politycznej, bo opinii publicznej dajemy kolejne argumenty, że coś z nami jest po prostu nie tak.
Czy jest dzisiaj tak, że ludowcy mają dosyć niesfornego koalicjanta?
Czy Platformy Obywatelskie mają dosyć?
Tak, tak.
Nie, panie redaktorze.
Niesfornego koalicjanta, czyli Platformy Obywatelskiej, która wywołuje ciągle jakieś afery, no
nie,
bo to
powiem, jej
ludzie
powiem w ten sposób. Po pierwsze, no, ciosy były dosyć mocne, pewnie nokautujące i nie wolno tego jeszcze dobijać naszego partnera koalicyjnego, a po drugie, przyjaciół poznaje się w biedzie. Jedno jest pewne, premier, jeżeli chce zachować rzeczywiście tu jeszcze swój autorytet i swoją twarz, jak również uratować ten rząd, no musi wyczyścić do spodu tych wszystkich, którzy, co tu dużo mówić, potężnie nabroili.
Ale wyczyszczenie do spodu może się skończyć dymisją rządu, bo za chwilę nikogo w nim nie będzie.
Ja bym też takiej możliwości nie wykluczał, ale decyzja należy do premiera w uzgodnieniu z premierem Pawlakiem.
Ale uważa pan, że premierzy Pawlak i Tusk powinni zacząć zastanawiać się nad podaniem całego rządu do dymisji?
Jeszcze nie na tym etapie.
A na którym tak?
Zobaczymy, jak te jedna i druga afera się dalej rozwiną, bo to jest dopiero początek chyba całości.
Czy to jest tak, że te afery podkopują was chęć do pozostawania w mariażu z Platformą, czy nie?
Powiem szczerze, no trochę jesteśmy, co tu dużo mówić, nie wiem, czy to można mówić w ten sposób, wkurzeni. No, bo ja bym powiedział w ten sposób, do jasnej i wykropkować. Premierze, co jest grane? Co się dzieje?
No, dzieje się to, że nie wszyscy ludzie premiera.
No widzi pan, i to często z najbliższego.
Przez niego wyznaczone.
I to z najbliższego otoczenia. Ja pamiętam, jak nas łajał i pouczał w ubiegłym roku premier na temat standardów. Wtedy powiedziałem, pamiętam, jak powiedziałem, że panie premierze i również do pani minister Pitery, najpierw popatrzeć na własne podwórko, posprzątać na własnym podwórku, a potem wchodzić na cudze. Tu okazuje się, że tak nie zrobiono.
Czego dzisiaj jesteśmy najbliżej pańskim zdaniem?
Dymisji Grada.
Tak, ale którejś z możliwości takich jak zdymisjonowanie całego rządu, rozpad koalicji, czy też przyspieszone wybory parlamentarne?
No chyba to pierwsze.
Czyli
jeżeli z tych trzech miałbym wybierać, to pierwsze, dymisja całego rządu, jeśli rzeczywiście jedna afera, druga, być może jeszcze coś ma w zanadrzu CBA, trudno mi powiedzieć. I to tak będzie się rozszerzać ten krąg i wtedy premier nie będzie miał innego wyjścia, jak po prostu poddać cały rząd do dymisji. Ale co potem, w pierwszej kolejności te trzy kroki, tak zwane z wyłonieniem nowego rządu, nowego premiera, a jeśli z tego nic nie wyjdzie, nie uda się, no to wtedy przyspieszone wybory. No znowu fundować Polakom.
A może zmienić koalicję w tym parlamencie? Może PSL zaczyna kusząco spoglądać na PiS i SLD?
Nie. My nie opuścimy naszego partnera koalicyjnego, który przeżywa w tej chwili ogromne kłopoty i problemy. To nie jest tak, że my tutaj przebieramy nogami do zmiany koalicji. Natomiast w ostateczności, czy ja dzisiaj miałbym, czy mógłbym sobie wyobrażać koalicję PiS, SLD, PSL? No przyznam się szczerze, byłaby to księżycowa koalicja, nie bardzo sobie ją wyobrażam, ale po doświadczeniach z ustawą medialną i z tym, co się dzieje w telewizji, no wszystko jest możliwe.
A nie uważa pan, że nie jest tak, że PSL jest na tyle nieskłonny, tak bardzo nieskłonny do zrywania z Platformą, dlatego że wierzy, że Waldemar Pawlak będzie jeszcze w tym rozdaniu koalicyjnym premierem?
Nie, to jest zupełnie drugorzędna rzecz. Być może dla skuteczności działania czy poprawy wizerunku tej koalicji, zwłaszcza gdyby zdecydował się pan premier Tusk na kandydowanie na prezydenta, to być może i takie rozwiązanie też wchodzi w grę.
Ale nie jest tak, absolutnie, że dzisiaj stawiacie to jako warunek,
nie,
że albo Platforma obieca fotel premiera dla Pawlaka, albo wychodzicie z koalicji.
Nie ma czegoś takiego, to zapomnijmy, żeby ktoś, kto będzie tak myślał, będzie chciał nas podpuszczać tylko, nic więcej.
A ma pan takie poczucie, że wobec niesnasek na linii Tusk-Schetyna-Pawlak wyrasta jednak na naturalnego następcę Schetyny?
Kto?
Pawlak wyrasta na naturalnego następcę Tuska wobec niesnasek Schetyna-Tusk?
Jest to możliwe, mówię, pod warunkiem, czy w sytuacji, jeśli pan premier Tusk decyduje się kandydować na prezydenta, na urząd prezydenta, to tak.
A Pawlak będzie jedynym zastępcą Tuska w tym nowym rozdaniu rządowym pod misji Schetyny?
Trudno mi powiedzieć, jak daleko sięgną jeszcze zmiany w rządzie, a być może ktoś postawi też dodatkowy warunek, że obok na przykład kogoś tam chce być również wicepremierem. Wtedy być może premier Tusk zdecyduje się, żeby jednak było dwóch wicepremierów.
Dzisiaj nic nie jest przesądzone.
Nic. I wszystko jest możliwe.
Z wyjątkiem dymisji Grada, pańskim zdaniem.
To jest moim zdaniem sprawa już przesądzona.
PSL, Eugeniusz Kłopotek, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Czy premier rzeczywiście nie ma wyjścia?
Jeżeli chce być konsekwentny, poleci głowa Grada.
Z RMF FM dowiecie się, czy słowa gościa kontrwywiadu staną się faktem.